W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu gościa w bezpiecznej odległości covidowej. Odległości profesor Robert Kieszko, oddział chorób płuc i gruźlicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Panie profesorze, żyjemy ciągle w dobie COVID-19, w dobie koronawirusa. Ta choroba często wiązana jest z chorobami płuc, ale nie jest to tożsame. Jedną z tych chorób i powikłań COVID-19 są zapalenia płuc.
Tak, zapalenia płuc jest to dość powszechna infekcja dolnych dróg oddechowych. Różne czynniki etiologiczne powodują zapalenia płuc.
Od razu dopytam, bakterie, wirusy, grzyby?
Najczęściej są to bakteryjne zapalenia płuc, ale też w sezonie jesiennym, wiosennym widzimy bardzo dużo zapaleń płuc wirusowych. Zapalenia płuc grzybicze zwykle zdarzają się u ludzi, którzy mają osłabioną odporność z powodu stosowanego leczenia z innych przyczyn, często hematologicznych, onkologicznych. Zapalenia płuc wirusowe to są te zapalenia, w które wpisuje się infekcja covidowa. Jest to infekcja wirusowa, która dotyczy całego organizmu i zwykle jest ograniczana przez rozwijającą się odporność. Wywołuje różne objawy, zarówno ze strony układu oddechowego, jak i ogólne. Ale w części przypadków może przejść po tej fazie wiremii, może przejść w fazę zapalenia płuc. To zapalenie płuc toczy się jakby już bez udziału wirusa na skutek rozpędzonej odpowiedzi immunologicznej. Tak jakby nasz organizm nadmiernie zareagował na tego wirusa i dalsza reakcja zapalna, immunologiczna powoduje zmiany w miąższu płucnym. Do płuc migrują limfocyty z krwi obwodowej. Mówimy o tak zwanym limfocytarnym, śródmiąższowym zapaleniu płuc.
O tych detalach za chwilę i pan profesor pozwoli, że rozwiniemy ten temat, na czym zapalenie płuc polega, ale to jest ta choroba, która mimo upływu lat, mimo rozwoju medycyny, ciągle budzi trwogę.
Tak, bo zapalenie płuc może różnie się skończyć. W większości są to przypadki, które przebiegają łagodnie, mogą być leczone w domu antybiotykiem podawanym empirycznie. Nie szukamy u tych chorych przyczyny etiologii zapalenia płuc, tylko na podstawie obrazu klinicznego, potwierdzonego zmianami w obrazie radiologicznym, na zdjęciu rentgenowskim, rozpoczynamy leczenie antybiotykiem. Ogromna większość pacjentów może być leczona w domu i to zapalenie ma tendencję do ustępowania spontanicznego bądź pod wpływem leczenia. Natomiast część osób, które ma czynniki niekorzystnego przebiegu czy jakichś powikłań w trakcie przebiegu tego zapalenia, powinna być hospitalizowana tak, aby antybiotyki podawać skuteczniej w drodze dożylnej, czy monitorować uważnie chorego, czy nie będzie potrzebna inna pomoc, tlenoterapia, leczenie wspomagane, być może nawet i respiratoroterapia w sytuacjach z niewydolnością oddechową, z niemożnością zapewnienia wymiany gazowej na skutek tych zmian zapalnych.
I o tej niewydolności oddechowej też pozwoli pan za moment, ale ze szkoły większość pewnie z nas pamięta podział płuc, jedno, dwa płaty, drugie, trzy, no i pęcherzyki płucne, które odgrywają tutaj kluczową rolę, które są bardzo mocno ukrwione. Wspomniał pan profesor przed kilkoma minutami o roli limfocytów przy rozwoju zapalenia płuc.
Tak, to zapalenie, które rozwija się na tle infekcji wirusowej SARS-CoV-2, jest zapaleniem limfocytarnym. To znaczy, że w skład tych nacieków zapalnych wchodzą limfocyty. Problem jest jeszcze innej natury, że w przypadku infekcji covidowej dołącza się jeszcze zapalenie śródbłonka naczyń. Dochodzi do wykrzepiania krwi w łożysku naczyniowym płucnym, dochodzi do obrazu zatorowości płucnej. Te dwa mechanizmy nakładają się na siebie i powodują często ciężki klinicznie stan pacjenta i konieczność wspomagania tlenoterapią bądź respiratoroterapią. Właśnie u tych chorych ten odsetek takich powikłań jest stosunkowo wysoki w porównaniu do innych czynników etiologicznych zapalenia płuc.
Mówimy tutaj cały czas, panie profesorze, o tych powiązaniach pomiędzy zapaleniem płuc a COVID-19. Nie każde zapalenie płuc jest konsekwencją COVID-u i nie zawsze COVID musi kończyć się
oczywiście
zapaleniem płuc.
Tak, panie redaktorze, w większości przypadków zapalenie covidowe nie kończy się zapaleniem płuc, ale w części przypadków, w dość wysokim odsetku, dochodzi do zmian w miąższu płucnym. Często nawet są to zmiany o małym odbiciu w obrazie klinicznym pacjenta. Jeżeli młody człowiek ma takie zmiany, nie może nawet nie odczuwać ich zbyt mocno. Jest zmęczony, łatwiej jest krótszy dystans wysiłku, poziom wysiłku, który może wykonać. Czasem towarzyszy temu kaszel i objawy ustępują, ale czasem objawy toczą się dalej, powodując niewydolność oddechową.
Ale muszę przyznać, że dla laika już samo określenie miąższ płuc brzmi groźnie.
Miąższ płuc jest to po prostu tkanka płucna. To jest ten obszar, który bierze udział w wymianie gazowej, a więc są to te końcowe odcinki układu oddechowego z tymi pęcherzykami płucnymi, o których pan redaktor wspomniał. Tam dochodzi do wymiany gazowej, to znaczy z krwi eliminowany jest dwutlenek węgla, a absorbowany jest z powietrza wdychanego tlen, który służy metabolizmowi w organizmie. I ten zaburzenie tego mechanizmu może spowodować niewydolność oddechową, czyli obniżenie ciśnień parcjalnych tlenu we krwi z konsekwencjami klinicznymi.
Jak sama nazwa wskazuje, przy zapaleniu płuc musi dojść do stanu zapalnego. Jak on się rozwija i na czym polega?
To zapalenie polega na naciekach w tej przestrzeni pęcherzykowej biorącej udział w wymianie gazowej, naciekach złożonych z komórek zapalnych. To są różnego rodzaju nacieki. W zapaleniu bakteryjnym najczęściej biorą udział w takich zmianach zapalnych granulocyty, białe krwinki wielojądrzaste, duże. O klinicznym odbiciem może być odkrztuszanie ropnej trwociny, w skład której wchodzą właśnie komórki odpornościowe, te granulocyty.
Pęcherzyki płucne są bardzo mocno ukrwione przez sieć naczyń włosowatych. To znaczy, że zapalenie bardzo szybko się rozwija, bo rozumiem, że te połączenia są tak blisko siebie, że no, siłą rzeczy czas musi tu skracać się drastycznie.
Te obszary miąższu płucnego zajęte reakcją zapalną w pęcherzykach płucnych wyłączają w tym zajętym obszarze, wyłączają to łożysko naczyniowe, tą sieć naczyń włosowatych z wymiany gazowej. Stąd też właśnie te zaburzenia utlenowania krwi i konsekwencji niewydolność oddechowa.
Objawy, panie profesorze, zapalenia płuc.
Przede wszystkim podwyższona temperatura ciała towarzyszy temu kaszel o różnym charakterze. Zwykle w bakteryjnych zapaleniach mamy produktywny kaszel z odkrztuszaniem trwociny. W zapaleniach wirusowych i innych tak zwanych atypowych, czyli odmiennych od tych bakteryjnych, kaszel może być suchy, męczący, drażniący. Może pozostać jeszcze po zapaleniu kilka tygodni, a nawet miesięcy. Kolokwialnie mówiąc, pacjent z zapaleniem płuc jest wzięty, ma poczucie choroby, jest osłabiony, nie ma siły, może temu towarzyszyć w mniejszym lub większym stopniu niewydolność oddechowa. Jest to w końcu infekcja ważnego narządu, infekcja dotycząca dolnych dróg oddechowych, tych, gdzie zachodzi wymiana gazowa.
Diagnostyka tylko obrazowa?
Zwykle dążymy do tego, aby nasze kliniczne podejrzenie zapalenia płuc na podstawie obrazu klinicznego wywiadu potwierdzić obrazem zmian na zdjęciu radiologicznym. To jest taki złoty standard. Współistnienie objawów klinicznych i radiologicznych. Wtedy możemy z dużą pewnością mówić o zapaleniu płuc. Zwykle, jak już wspomniałem, nie dążymy u tych pacjentów leczonych ambulatoryjnie, leczonych w domu, nie dążymy do ustalenia czynnika etiologicznego. Ale w przypadkach niepowodzenia leczenia, bądź w przypadkach pacjentów hospitalizowanych, czy zakażeń szpitalnych, co jest zupełnie jeszcze inną dziedziną i o innym zupełnie rokowaniu i innych przyczynach, tam dążymy do ustalenia czynnika etiologicznego. Badamy trwocinę na obecność patogenów, robimy posiewy z trwociny, możemy pobierać krew na posiewy, szukając tam bakterii. Możemy też posługiwać się w wybranych przypadkach badaniem bronchoskopowym i pobierać wydzielinę z dolnych dróg oddechowych do tychże badań bakteriologicznych.
Leczenie, panie profesorze, zapalenia płuc, bo tutaj ono musi być dość radykalne. Tak,
ważny jest
wydaje.
Czas. Powinniśmy rozpocząć antybiotykoterapię, podejrzewając czy rozpoznając bakteryjne zapalenie płuc jak najszybciej. Te antybiotyki stosujemy w sposób empiryczny, czyli opieramy się na naszym doświadczeniu, a częściej na danych wytycznych towarzystw naukowych, gremiów, które opracowały takie zasady. W przypadku zapaleń wirusowych trudno tutaj mówić o leczeniu przyczynowym. W niewielu przypadkach możemy zastosować leczenie przyczynowe w zapaleniu płuc wirusowym. Niestety nie mamy przyczynowego leczenia, nie znamy przyczynowego leczenia w covidowym zapaleniu płuca. Tutaj leczymy głównie objawowo, wspomagając w uzasadnionych przypadkach tlenoterapią, respiratoroterapią, stosując leczenie przeciwkrzepliwe, tak aby zmniejszyć ryzyko wykrzepiania w łożysku naczyniowym.
Ja wrócę do tego wątku, pozwoli pan, zapalenia płuc w dobie pandemii koronawirusa, bo to jest, mam chyba nie przesadzę, jak powiem, że możliwość wystąpienia zapalenia płuc przy zakażeniu COVID-19, przechodzeniu choroby COVID-19 wśród pulmonologów budzi trwogę.
Tak, jest to problem, który ma i dalsze konsekwencje. Raz, że zapalenie może mieć trudny, klinicznie ciężki przebieg, może wymagać tlenoterapii i respiratoroterapii, to jeszcze są tego odległe konsekwencje, jakim są zmiany włókniste w miąższu płucnym. Te zmiany radiologiczne bardzo powoli potrafią się u niektórych osób cofać, a u części osób pozostawiają zmiany włókniste, zwłóknienia płuc, nieodwracalnie uszkadzając część tego właśnie miąższu układu oddechowego.
Co w takiej sytuacji? To znaczy, że ta część płuca jest jakby wyłączona z procesu oddychania?
Tak, tracimy część naszej tkanki płucnej, odbiciem tego czynnej tkanki płucnej. Odbiciem tego mogą być ubytki w tak zwanych badaniach czynnościowych. Mamy takie mechanizmy do zbadania czynności układu oddechowego. Jest to spirometria, która mierzy przepływy powietrza i pojemności płucne. Mamy możliwość mierzenia wymiany gazowej, mierząc tak zwaną pojemność dyfuzyjną dla tlenku węgla, czy zdolność dyfuzji dla tlenku węgla. Te parametry odzwierciedlają, parametry tych badań odzwierciedlają czynność układu oddechowego. W tych badaniach widzimy, że te parametry są obniżone.
To jest wyzwanie dla pulmonologów w tej chwili?
Ogromne. Musimy opracować algorytmy postępowania w tej grupie pacjentów. My jeszcze nie wiemy, jak z nimi postępować. Nie ma jeszcze ogólnoświatowych czy krajowych wytycznych, jak w takich sytuacjach postępować. Obserwujemy ich wnikliwie, kontrolujemy, stosujemy leki objawowe w przypadkach kaszlu uporczywego, stosujemy sterydy wziewne, leki rozszerzające oskrzela, stosujemy leki mukolityczne, ale schemat przyczynowego leczenia tych zmian odległych musi dopiero zostać, musi być opracowany.
Jak jest, panie profesorze, sposób działania, procedura działania znajduje się na oddziale pulmonologicznym pacjent niewydolny oddechowo. No i tu trzeba bardzo precyzyjnie określać, z jakiego powodu ta niewydolność się pojawia.
Oczywiście. Zbieramy dokładnie wywiad, robimy badania obrazowe. Na szczęście dysponujemy możliwościami dokładnych badań radiologicznych. Mamy tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości. Te badania przybliżają nam potencjalne przyczyny tego właśnie stanu.
Panie profesorze, nie umniejszając ani na milimetr zasług wszystkim specjalistom z dziedziny medycyny, ale jednak zawsze tą podstawą powinna być profilaktyka.
Jest to najskuteczniejsze działanie w medycynie. Zapobieganie chorobom. Tak jak możemy zapobiec rakowi płuca, nie paląc papierosów, unikając zanieczyszczonego powietrza, tak możemy zapobiec COVID-owi i konsekwencjom infekcji COVID-owej poprzez stosowanie szczepień, które będą wprowadzane też w naszym kraju. Powinniśmy edukować się wzajemnie, edukować społeczeństwo pod kątem skuteczności tego leczenia i bezpieczeństwa. Jest duży niepokój, po części nieuzasadniony, przed szczepieniami wśród dużej grupy ludzi. Powinniśmy rzeczowo, jasno tłumaczyć, wyjaśniać zasady szczepień, ich bezpieczeństwo, ich skuteczność. To jest jedyna droga, może nie jedyna, bo izolacja, pełna izolacja też w jakiś sposób przerywa transmisję infekcji, ale tak praktycznie jest to jedyna droga, którą możemy zwalczyć taką pandemię.
Panie profesorze, ale śledzi pan zapewne internet i śledzi pan opinie wielu, wielu osób, które mówią, nie będę się szczepiła, jestem młody, silny, zdrowy, co może mi grozić?
młody człowiek może nie odczuć konsekwencji infekcji covidowej, ale tutaj też tak do końca nie jest. Mogą i młodzi ludzie mieć pewne powikłania. No jest to infekcja, która swoje konsekwencje ma głównie u starszej grupy społeczeństwa, ale jednak powinniśmy mieć w sobie jakąś syntonię, współczucie dla innych. Młody człowiek może transmitować na rodziców, dziadków. Tą infekcję może powodować tragedię rodzinną. Powinien być tego świadom, że może być tym transmiterem, który spowoduje szkody u najbliższych. Powinniśmy to wyjaśniać.
Panie profesorze, podsumowując już niejako tę naszą rozmowę, zarówno zapalenia płuc, jak i COVID-19 można się ustrzec.
Zapalenia płuc jako takie zawsze towarzyszyły ludzkości, są i pewnie będą. Natomiast musimy być świadomi ich obecności, musimy wcześniej je leczyć, gdyż najczęściej są to zakażenia, infekcje układu oddechowego, dolnych dróg, bakteryjne. Umiejętnie, odpowiednio stosować antybiotykoterapię, ale też nie nadużywać jej w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z banalnymi infekcjami górnych dróg oddechowych.
Bo wtedy osłabiamy nasz system odpornościowy.
Oczywiście antybiotyki niszczą florę jelitową, która ma bardzo istotny wkład w budowanie odporności w naszym organizmie.
Dzisiaj zapalenie płuc to nie jest wyrok tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Antybiotykoterapia odmieniła obraz zapalenia płuc. Wczesne włączenie leczenia, odpowiedniego leczenia w zakażeniach bakteryjnych dolnych dróg oddechowych przerywa tą infekcję, leczy tą infekcję, daje organizmowi czas na pokonanie tej infekcji. Jest to niezmiernie istotne i zapalenia płuc nie są tak groźne, jak były kiedyś, ale nadal musimy być świadomi, że istnieją i odpowiednio reagować w sytuacjach, które tej reakcji wymagają medyczne.
Bagatelizowanie jest niezwykle ryzykowne.
Oczywiście. Nie ryzykujmy swojego zdrowia, swojego życia.
Robert Kieszko z Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Numer 4. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Dobranoc.
Dobrej nocy.